4 minuty po 23. Kłaniam się nisko. Dobry wieczór. Witam Państwa. Paweł Krzemiński. Zapraszam na kolejne wydanie Naszych Świateł, czwarte w tym tygodniu. A ogólnie, gdybyśmy podliczyli te prawie już 10 lat, to 1544. Nocne światła 4 razy w tygodniu. Od tej pory właśnie rozpoczynamy. Tuż po 11 wieczorem. Na 2 godziny zapraszam. Dzisiaj też 120 minut przed nami. I na częstotliwościach lokalnych Radio Plus możecie nas Państwo odbierać w całym kraju, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Jest też Facebook, gdzie Państwa zapraszam jak zawsze, tak i dzisiaj przez najbliższe 120 minut. Tam jest forum wymiany myśli dla słuchaczy Nocnych Świateł. Pod pierwszym postem od góry na profilu Radio Plus. To stałe miejsce. Już widzę, jest tam paru słuchaczy, przynajmniej paru napisało. Zapewne jest więcej. I w takim razie szybko przechodzimy do tego, o czym dzisiaj rozmawiać będziemy, żebyśmy mogli zachować równowagę. Równowagę, bo o niej w gruncie rzeczy mówić będziemy. Równowaga, czyli stabilność, bo tytuł dzisiejszego wydania, które w ramach cyklu Na budowie relacji poświęcamy właśnie temu, jak zachować emocjonalną stabilność. Nasi eksperci, współtwórcy cyklu Na budowie relacji, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Bogdan Janowski. Również dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Tyle mamy typów osobowości, że właściwie każda z nich, każdy człowiek to jest jednak osobny kosmos, jak to się mówi. Więc w gruncie rzeczy każdy z nas różni się od reszty populacji całej tym, jak posługuje się własnymi emocjami, jak nimi operuje. Aczkolwiek są pewne zasady, skoro jesteśmy ludźmi, to mamy pewne podobne zasoby, w podobny sposób jesteśmy wyposażeni. Mamy swoje modyfikacje osobiste i bardzo dobrze, dzięki temu się różnimy, oby pięknie, ale w gruncie rzeczy mamy jakiś mechanizm, można powiedzieć, emocjonalny, który w pewien sposób można odnieść do tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, bo każdy, bez względu na to, jak wygląda jego emocjonalność, może czuć się stabilnie bądź nie. Są osoby, o których wielokrotnie z Alicją Kuczyńską-Krata tutaj rozmawialiśmy w cyklu sensytywnych rozmów, wysoce emocjonalne, wysoce wrażliwe, ale mamy też osoby, które przecież są z natury spokojne, opanowane, zapewne mamy spektrum takich osób o różnym stopniu emocjonalności wokół siebie. Sami też możemy przyglądać się sobie i widzieć, w jaki sposób reagujemy w różnych sytuacjach, więc nigdy nie jesteśmy na dobrą sprawę tacy sami. Możemy powiedzieć, że mamy jakiś kanon, ale w pewnych sytuacjach możemy reagować jakoś hiperemocjonalnie, w innych podemocjonalnie, można tak powiedzieć. Więc właściwie w pewien sposób też możemy odnieść się do siebie, czy do swojej emocjonalności właśnie, jako ktoś, kto świadomie kształtuje ten temperament, ten sposób wyrażania emocji, sposób ich przeżywania. Oczywiście jakiś wpływ na to ma genetyka, nasze uwarunkowania rodzinne, nasze doświadczenia życiowe, jasne, ale jeżeli widzimy, że jeżeli dzieje się tak, iż łatwo nam zachwiać tę stabilność, albo jeżeli wejdziemy na jakiś poziom emocji, to później trudno nam jest z niego zejść, no to już miarą naszej dojrzałości jest to, w jaki sposób sobie z tym radzimy i jaką podejmujemy decyzję wokół tego, czy chcemy sobie radzić przede wszystkim. Bo dużą rolę, o czym na przykład mówiliśmy w tym tygodniu z Anną Czyżewską w cyklu Na kozetce, co prawda mówiliśmy o czymś innym, ale w pewien sposób jest to powiązane. Mówiliśmy o tym, jak dobrze zacząć dzień, żeby ten dzień był dobry. Czyli polegało to na pewnych decyzjach, przede wszystkim na decyzji, na nabyciu pewnych nawyków, na spojrzeniu na siebie w odpowiedni sposób, po to, żeby zobaczyć, iż w sobie mamy naprawdę dużo pięknych i dobrych rzeczy i wokół nas też ich jest mnóstwo. I nas otacza, a nie skupiać się tylko na czymś, co jest trudne, niedobre, czy budzące jakąś niechęć. Więc w gruncie rzeczy mechanizmy, o których chcemy tutaj rozmawiać, są dość podobne, aczkolwiek idą dużo głębiej, bo to chodzi nie tylko o to, w jaki sposób wejdziemy w dzień, ale w jaki sposób przeżyjemy życie ze sobą samym. Bo nawyki, czy schematy, które możemy sobie wypracować, no to będzie przestrzeń, w której po prostu funkcjonujemy. I ta nam wielokrotnie może bardzo pomóc. W końcu przeróżne nasze działania, które podejmujemy, definiują to, jacy jesteśmy, jak odnajdujemy się w naszej codzienności, jak radzimy sobie w sytuacjach, no, szczególnie tych ciężkich życiowo, stresujących, bo wtedy najtrudniej nam te nasze emocje jakoś ustabilizować, ale jak też przeżywamy nasze relacje na co dzień z innymi osobami, tymi bliższymi i dalszymi, bo brak stabilności emocjonalnej może naprawdę wyrządzić, jeżeli Państwo macie takie doświadczenie, to pewnie wiecie, o czym mówię, wyrządzić wiele szkód i ludziom wokół nas, a przede wszystkim nam samym. Dlatego wypracowanie i utrzymanie tej stabilności, albo przynajmniej dążenie do niej w takich sytuacjach, kiedy widzimy, że ona nam się wymyka spod kontroli, jest bardzo istotne dla dbania po prostu o dobre życie i o własne zdrowie psychiczne, a przy okazji pewnie taki mały dodatek tutaj dorzucę, również o zdrowie psychiczne naszego otoczenia. Więc na początek zerknijmy na to, właściwie czym jest ta równowaga emocjonalna i jak ją można określić, bo pewnie można by tutaj wymyślać wiele regułek, ale jak na przykład spojrzymy na kwestię asertywności, no to jak już tutaj niejednokrotnie mówiliśmy, nie jest to tylko umiejętność mówienia nie, czy znajdowania się gdzieś w tej przestrzeni między agresją a biernością czy uległością, ale właśnie znajdowanie równowagi, harmonii, więc wypośrodkowanie takiego stanu. I tutaj już jest jakiś ślad ku temu, żeby zacząć szukać tego złotego środka, który pozwala nam zobaczyć, że ta równowaga to jest ten punkt, w którym my możemy trzymać to, co jest plusem, to, co jest minusem, tak najprościej ujmując, co może nas zachwiać w jedną lub w drugą stronę, bo takie za bardzo uniesione emocje też mogą nas oderwać od życia, no i od ludzi także.
Tak jak powiedziałeś, Pawle, mamy bardzo różnie skonstruowany system nerwowy, jego budowa, jego funkcjonowanie. To są zupełnie oddzielne światy, tak jak powiedziałeś, i funkcjonujemy bardzo różnie, jesteśmy różnie skonstruowani. Natomiast bardzo ważne jest dla mnie to, żeby po pierwsze poznać tą swoją konstrukcję, a po drugie, żeby mieć świadomość, że inni ludzie mogą mieć inaczej i w momencie, kiedy zaczynamy tych ludzi oceniać albo wręcz osądzać, to jest to po prostu nie w porządku, bo bardzo łatwo możemy kogoś, kto jest bardzo wrażliwy, nazwać na przykład niezrównoważonym emocjonalnie, albo kogoś, kto jest stoikiem, że jest po prostu bez serca, bezduszny, bez emocji i że to też jest nie tak. Bardzo różnie reagujemy. Natomiast jeżeli mówimy o tym, że mamy poszukiwać równowagi, to jest to bardzo ważne, bo musi sobie poradzić z wyzwaniami rzeczywistości zarówno człowiek, który jest wysoko wrażliwy, jak człowiek, który ma mniejszy problem z jakąś bardzo dużą wrażliwością. I ja bym powiedziała sobie, tak dla siebie mam taką regułkę, że równowaga emocjonalna nie występuje wtedy, kiedy jesteśmy sobie w stanie radzić z wyzwaniami, z rzeczywistością, po prostu z życiem. Bo kiedy ta nasza równowaga wewnętrzna, emocjonalna jest naruszona, no to jest oczywiste, że po prostu jesteśmy w rozsypce, że zaczynamy reagować zbyt emocjonalnie, że trudno jest nam również w silnych emocjach myśleć logicznie, właśnie racjonalnie, podejmować racjonalne decyzje. I no tutaj rzeczywiście emocje mają bardzo duży wpływ na to, jak funkcjonuje nasz umysł, na przykład kiedy przeżywamy bardzo silne emocje, nie jesteśmy w stanie zapamiętywać, nie jesteśmy w stanie myśleć logicznie, nie jesteśmy w stanie się uczyć. W związku z tym po prostu możemy popełniać bardzo, bardzo dużo błędów z powodu po prostu takiego zachwiania równowagi emocjonalnej. I ta równowaga emocjonalna ma bardzo dużo wspólnego właśnie z tym naszym takim samopoczuciem, z naszym dobrostanem. Również z zaspokojeniem podstawowych potrzeb. Bardzo trudno jest zrównoważonym emocjonalnie, kiedy mamy jakieś niezaspokojone potrzeby fizjologiczne, na przykład jedzenia, picia, schronienia, snu, poczucia bezpieczeństwa, ale też na przykład, kiedy szwankuje nam zdrowie, bo nasze emocje, my jesteśmy takim konglomeratem i fizyczności naszej, emocjonalności i naszego intelektu i naszej duchowości, więc jeżeli w jakiejś sferze zaczyna nam szwankować, zaczynamy, no to po prostu gdzieś ma to wpływ po prostu na nasze emocje, na nasz dobrostan. I no też takie potrzeby, jak na przykład potrzeba miłości, potrzeba przynależności, czyli gdzieś na przykład, kiedy dochodzi do jakiegoś poczucia bycia odrzuconym albo osamotnionym, również bardzo trudno nam zachowywać równowagę emocjonalną. Jest taki zbiór potrzeb, które są uniwersalne dla każdego człowieka, które są niezbędne do tego, żebyśmy mogli czuć, że jesteśmy w równowadze emocjonalnej. I kiedy mówimy o równowadze emocjonalnej, to tak jak mówiłeś też, Pawle, już, że bardzo ważna jest świadomość stanu emocjonalnego, świadomość, w jakim stanie my się znajdujemy. Chodzi o to, że tak naprawdę my musimy mieć na to czujność, żeby zadbać w porę o nasz stan emocjonalny, żeby wziąć za nią odpowiedzialność, żeby mieć też świadomość, jakich wyzwań w danym momencie życia możemy się podjąć. Bo to jest tak, że czasami jesteśmy w bardzo dobrej kondycji, jesteśmy w stanie i fizycznie, i emocjonalnie dużo więcej znieść, a czasami warto jest się zastanowić nad tym, że teraz to nie jest czas na podejmowanie trudnych decyzji, to nie jest czas na odbywanie trudnych rozmów. Po prostu zobaczyć sobie zwyczajnie, że teraz jestem słabszy i teraz może po prostu warto jest zająć się sobą, zatrzymać się troszeczkę, zadbać o zdrowie, zadbać o emocje, zadbać o relacje. Także tutaj myślę, że dużo dzisiaj będziemy też mówić o takiej osobistej odpowiedzialności za równowagę emocjonalną, bo bardzo tak dużo mówimy o tym, ja też słyszę to tak w przekazie, że ktoś mnie zdenerwował, że ktoś mnie, że jakby ten świat jest denerwujący i trudny. No to prawda jest, że tempo życia, że bardzo dużo jest też silnych emocji, ale jednak to my sami musimy sobie dawkować też te emocje, szukać gdzieś jakichś źródeł wsparcia, szukać odpoczynku, zadbania o zdrowie, bo też chcę powiedzieć o tym, że problem z równowagą emocjonalną mają osoby, które mają taki syndrom siłaczki. Takie osoby, które mają problemy z perfekcjonizmem, ze stawianiem sobie zbyt wysokich wymagań, które nie potrafią odpoczywać, nie szanują swojego zdrowia, czyli teraz są po prostu w swoim wyobrażeniu nie do zdarcia i w pewnym momencie dochodzą do ściany i okazuje się, że rzeczywiście te emocje, ta równowaga emocjonalna całkowicie im się rozpada. I paradoks tej sytuacji polega na tym, że jeżeli mamy skłonność właśnie do tego perfekcjonizmu, do tego właśnie stawiania sobie wysokich wymagań, niedbania o zdrowie, to jest to pewnego rodzaju nauk. Bardzo trudno jest się z tego wyleczyć.
No tak.
Pozwolicie, że jedną rzecz tutaj, zatrzymam się na jednej rzeczy, bo tak. Powiedziałaś, Beata, rzecz, którą trzeba tutaj w szczególny sposób podkreślić. Zanim, Bogdanie, oddam Ci głos, to chcę tylko zwrócić uwagę na bardzo istotną kwestię. Mianowicie zwróciłaś uwagę, Beato, że potocznie bardzo często używamy takiego sformułowania: ktoś mnie zdenerwował, coś mnie zdenerwowało. Łatwo jest wtedy przerzucić emocje bądź ich przyczynę na zewnątrz. Owszem, może być coś takiego, co indukuje w nas emocje, prawda? Tak, to z tym to nie ma się co kłócić, bo tak bywa. Natomiast jeżeli mówimy, że ktoś mnie zdenerwował, to w tym momencie odseparowujemy się od odpowiedzialności za nasze emocje. Ja się zdenerwowałem tym, że ktoś coś zrobił, to tak. to jest w tym momencie jakby bardzo racjonalne i świadome podejście do tego, jak przeżywamy swoje emocje. Ale no nie jest tak, że ktoś może nas zdenerwować, bo denerwujemy się sami. To tylko taki mały, drobne wtrącenie, żeby tutaj też pewien zachować, znaczy nawet skierować pewną myśl na taki stopień świadomości, który pozwala być w kontakcie ze swoimi emocjami.
No tak, stopień świadomości, emocji. Przed chwilą słyszeli Państwo moją żonę, która mówiła dużo o emocjach, o tym, co się powinno i tak dalej. Natomiast warto sobie uświadomić, że mężczyźni są trochę ogołoceni z tych emocji przez dzieciństwo, gdzie słyszeli, że jeżeli wyrażali emocje, to byli maminsynki albo płaczek, albo tam jakaś beksa, albo coś w tym rodzaju. W związku z tym mężczyźni od dziecka uczeni są nie przeżywać emocji. Tak? Nie da się nie przeżywać emocji, ale chodzi o ukrywanie tych emocji, tak? Bo emocje związane są nierozłącznie, takie mam zdanie, z wrażliwością. A wrażliwość z kolei oznacza słabość. Więc jeżeli wrażliwość to słabość, no to każdy mężczyzna, ale wielu mężczyzn powie, no ja nie przeżywam, bo ja robię, ja działam, nie będę się zastanawiał, nie będę tego roztrząsał, bo szkoda czasu. No niby tak, tylko jeśli nie mamy tej informacji, o czym będziemy później rzeczywiście mówić, tak jak powiedziałaś, o tym, do czego nam służą te emocje, co możemy sobie z nimi zrobić i tak dalej, no to rzeczywiście, jeżeli tego nie wiemy, to rzeczywiście przeżywanie emocji no, właściwie wydaje się niepotrzebne. Ale powiem taką rzecz, mianowicie kiedyś prowadziłem warsztaty dla mężczyzn, takie warsztaty no, o męskości, powiedzmy tak to ogólnie rzecz biorąc. I jeden dzień poświęciliśmy na emocje. Panowie zaczęli, poproszeni przeze mnie, takie zadania mieli różne wyznaczane w ciągu dnia, mieli takie zadanie, żeby porozmawiać o emocjach. I te emocje były, że tak powiem, cały dzień wałkowane na różne sposoby. I co się okazało? Większość z tych panów stwierdziła, że oni pierwszy raz w życiu rozmawiają o emocjach. Dla nich w większości to był to ten pierwszy raz. Ale co ciekawe, że po tych warsztatach, w ogóle tego dnia, kiedy była ta rozmowa o tych emocjach, to nie można było zakończyć dnia, bo oni po prostu się tak rozgadali, tak się połączyli w różne grupki, podgrupki i tak dalej, że było naprawdę trudno przerwać ten dzień. Natomiast po zakończeniu tych warsztatów oni założyli taką grupę wsparcia. No nie wszyscy oczywiście, ale część z nich założyła taką grupę wsparcia i ci panowie spotykali się raz w miesiącu, raz na dwa miesiące gdzieś tam i rozmawiali sobie o emocjach właśnie. Okazało się, że te rozmowy o emocjach wiele im uświadamiają, pomagają w takich codziennych sytuacjach, wiele im to daje, takich korzyści, no wymiernych wręcz bym powiedział. Nawet powiem, bo raz byłem zaproszony, kilka razy byłem zaproszony, ale raz byłem na tym spotkaniu. Nawet się tam zdarzyło, że któryś sobie popłakał i wcale nie był odrzucony i wyśmiany, tylko że jakby otrzymał zrozumienie od tych swoich kolegów, czy współtowarzyszy niedoli, jakby to zwał, tak zwał. Ale chodzi o to, że tak naprawdę dopóki mężczyźni nie odkryją tych emocji i tego, do czego one są im potrzebne, to uważają, że są niepotrzebne.
I to jest dobry moment, żeby na chwilę zatrzymać się ku refleksji nad tym. Szczególnie do panów adresujemy tę chwilę na refleksję. Ale warto się też paniom zastanowić nad tą odmiennością
właśnie
męską.
Właśnie chciałem powiedzieć, że panie niech się zastanowią.
A panie nad męską odmiennością niech się zastanowią, bo myślę, że... Znaczy nie jest to zarzut od razu to, co powiem. Proszę, kieruję to do pań. Że pewien stopień wymagania wobec mężczyzn, aby to zrozumienie emocjonalności było na tyle duże i odpowiednie dla poziomu emocjonalności kobiecej, może być nieadekwatne do sposobu realizacji przez mężczyznę, który jest inaczej wyposażony po prostu tutaj, w tej sferze. No więc tutaj chwila na refleksję i dla pań, i dla panów. Wracamy po piosence. Przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach w ramach cyklu Na budowie relacji o tym, jak zachować emocjonalną stabilność. Nasi eksperci dzisiejsi, współtwórcy cyklu, Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy. Za chwilkę wracamy na ciąg dalszy. Państwa zapraszam też na Facebook profil Radio Plus pod pierwszym postem od góry. Tym razem w Nocnych Światłach w cyklu Na budowie relacji. Dlaczego na budowie relacji rozmawiamy o emocjonalnej stabilności? No bo ma wpływ na relacje i na ich budowę. O tym, jak zachować emocjonalną stabilność, dzisiaj debatujemy w miłym gronie. Mediatorzy i pedagodzy są z nami. Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, czyli Beata i Bogdan Janowscy, nasi eksperci, stali i współtwórcy cyklu Na budowie relacji. I państwo też mile widziani jesteście na Facebooku, tam zapraszamy, gdzie zawsze od 10 lat, profil Radio Plus pod pierwszym postem od góry w komentarzach. Tam zapraszam do dzielenia się swoimi komentarzami, myślami, pytaniami także. Arkadiusz pisze, emocje są piękne, bez emocji to jak jedzenie bez smaku. Oczywiście w ogóle nie próbujemy mówić, że emocje są złe. Emocje są neutralne moralnie, tylko to, co z nimi robimy, już bierzemy za to odpowiedzialność, a przynajmniej powinniśmy brać odpowiedzialność, bo skoro mówimy o równowadze emocjonalnej i zadajemy sobie pytanie, co to właściwie znaczy, no to ja będę z uporem maniaka powtarzał, że to jest po prostu nabywanie świadomości dotyczącej własnych zachowań, reakcji na różne sytuacje, czyli krótko mówiąc, sztuka wsłuchiwania się w samego siebie, to zdolność do odczuwania emocji, tak, nazywania ich, ale w taki sposób, aby nie rządziły nami, żeby to nie był osiołek, który jak nagle zaryczy i poniesie nas po prostu nie wiadomo gdzie, to nagle się obudzimy po prostu na dnie jakiejś przepaści, albo to my tego osiołka mamy w jakiś sposób powstrzymać. To jest trochę tak jak z innymi może naszymi cechami, które nauczyliśmy się okiełznać, żeby one na nimi nie rządziły. No to emocje są właściwie takim bardzo dobrym i wdzięcznym polem do pracy, bo jeżeli mówimy o stabilności emocjonalnej, no to można się przyjrzeć, no, kogo charakteryzuje stabilność emocjonalnie, właściwie rozumiana? No właśnie osoba, która potrafi emocje kontrolować. To nie znaczy, że je tłumić. Od razu to trzeba zaznaczyć. To nie chodzi o to, żeby tłumić emocje, ale umieć je kontrolować. To znaczy wiedzieć, jakie one są, co to są za emocje, skąd się biorą i co z nimi się wiąże. Jak my możemy sobie z nimi poradzić po to, żeby one nie poskutkowały dla nas ani dla otoczenia negatywnie. Czyli w żaden sposób nie zachęcamy do tego, tutaj odnoszę się ponownie do wpisu pana Arkadiusza, żeby utracić kontakt z emocjami, czy szerzej mówiąc z uczuciami, niezależnie od tego, jak je odbieramy, czy w pozytywny, czy w negatywny sposób, czy one są dla nas trudne, czy takie unisono, po prostu nie starajmy się ich tłumić, czy ignorować, nie uciekać również przed nimi, tylko zaakceptować, wiedząc, że zawsze mówią o nas coś wartościowego, o nas w jakiejś sytuacji konkretnej. I to są dwie przestrzenie, którym warto się przyjrzeć. Sobie i sytuacji, w której się znajdujemy i tej interakcji między sobą, sytuacją i sytuacją a mną. To jest kierunek, w którym chcemy tutaj dzisiaj w Nocnych Światłach mówić właśnie o nabywaniu umiejętności pewnej postawy, która pozwala sobie radzić z przeżyciami trudnymi przede wszystkim, które są jakimś zawsze wyzwaniem dla nas, ale ich po prostu w życiu nie brakuje. No, czasami, jeżeli ktoś jest tak zwany hiperemocjonalny, to również takie emocje radosne mogą go ponieść do tego stopnia, że traci kontrolę z rzeczywistością. I tutaj też pewne granice warto zachować, bo jeżeli tracimy perspektywę w jakikolwiek sposób, no to cóż, no to już nie my rządzimy losem, a los trochę nami, bo też pamiętajmy o tym, że nie jesteśmy sami. Jeżeli ktoś staje się hiperwesołkiem albo hipersmutasem, no to trudniej zawsze o kontakt z ludźmi wokół. Warto zwrócić uwagę na rzecz bardzo istotną w kontekście tego też, co pan Arkadiusz napisał, bo cały czas podkreślam, że nie mówimy o tym, żeby emocji się pozbyć albo absolutnie od nich zdystansować. Natomiast, żeby przyznać się do nich, przyjąć je, ale uwaga, przede wszystkim zobaczyć, jakie płyną korzyści z emocji, ale co za tym idzie dalej, o czym dzisiaj rozmawiamy, jakie płyną korzyści z emocjonalnej stabilności.
Można by powiedzieć, że najważniejszą korzyścią jest zdrowie. Taki dobrostan fizyczny, psychiczny, emocjonalny. I tak jak mówiłeś, Paweł, jeżeli zaczynamy tłumić emocje, to jest to bardzo zły objaw, dlatego że bardzo dużo chorób na przykład fizycznych bierze się z tłumienia emocji. To są często na przykład zawały serca, dowiedziono już nawet, że rozwój pewnych nowotworów, ale również na przykład choroby autoagresywne, które wynikają wprost z tłumionych emocji, z tego, że tak naprawdę nie potrafimy się naszymi emocjami zaopiekować, ale również na przykład depresja czy stany lękowe. Jeżeli dłuższy czas pozostajemy w takim stresie, jesteśmy permanentni, wcześniej czy później musi się to odbić na naszym zdrowiu. Jest to po prostu niemożliwe, że to się nie stanie. W związku z tym musimy się uczyć tego, że ponieważ emocji nie możemy uniknąć, to musimy te emocje jakoś okiełznać. Musimy je nazwać, musimy umieć je rozładować w jakiś sposób i sobie pomóc. Emocje są, jak mówiłeś, Paweł, neutralne moralnie, ale one również, i tu powinniśmy to robić, traktować je, bo one są informacją. My powinniśmy traktować je jak informacje o tym, co myślę, o tym, co się dzieje, co mi to robi, co się dzieje, jak ja to przeżywam, jakie są moje potrzeby, bo emocje są informacją o naszych zaspokojonych albo niezaspokojonych potrzebach. I tak naprawdę, jeżeli będziemy w ten sposób do tego podchodzili, no to będziemy w stanie sobie w jakiś sposób pomóc. I dlaczego my mamy zadbać o te emocje, nie tłumić ich? Dlatego, że takie zaopiekowane emocje mogą nam dać szansę na zdrowe relacje. Takie relacje, które są, w których my jesteśmy na przykład obliczalni, bo nikt nie chce zadawać się z człowiekiem, który na przykład jest pełen, w jego życiu jest pełno wybuchów złości, na przykład agresji, ponieważ nie ma tej równowagi emocjonalnej. Albo na przykład z powodu przeżywania silnych emocji wycofuje się, reaguje lękiem, nie wchodzi w relacje. Po prostu przeżywanie emocji, które nie są w jakiś sposób zaopiekowane, powoduje, że my nie jesteśmy w stanie nawiązać takiej zdrowej relacji. Ten kontakt z naszymi emocjami jest dla nas bardzo ważny, dlatego że daje nam takie poczucie, że żyje tutaj i teraz, że tu żyje po prostu, bo nie da się żyć bez przeżywania tego świata. Nie da się, tak jak tutaj Pan napisał o tym, że one są smakiem życia, jak w potrawie są smaki różne, tak samo emocje. Emocje dają nam smak życia, bo jeżeli byśmy w życiu nie przeżywali tych emocji, na przykład radości, smutku, żalu, złości, no to tak naprawdę to są, tak można by powiedzieć, że różne przyprawy, to są różne smaki po prostu życia. I jeżeli gdzieś tak ogarniemy sobie te emocje, jeżeli je jakoś obłaskawimy, to tak naprawdę przestajemy toczyć taką walkę wewnętrzną, zaczynamy troszeczkę godzić się z tym, że życie po prostu składa się z tych różnych smaków i tych emocji i łatwiej jest nam zająć się taką radością życia, rozwojem osobistym. Również emocje na podejmowanie roztropnych decyzji, czyli taki zdrowy ogląd sytuacji. Często słyszę, że ludzie mówią na przykład, ja czułam, że to jest niewłaściwe, ja w emocjach czułam, że ja nie chcę w to wchodzić, ja miałam takie przeczucie, ale z jakiegoś powodu zrobiłam to i to było wbrew mnie. Czyli to, czy my czujemy na przykład że to jest jakaś dla nas droga, że to jest dla nas przeżycie, że my chcemy w coś iść, to też emocje są taką, właśnie one dają nam taką informację, że my powinniśmy też właśnie wsłuchiwać się w te emocje, bo to jest bardzo dużo, dużo, dużo wiedzy. I chcę też powiedzieć, że łatwiej, jeżeli my gdzieś radzimy sobie z emocjami, to łatwiej jest nam też budować taką adekwatną samoocenę. I łatwiej jest nam też lubić samego siebie, kiedy uważamy, że radzimy sobie z naszymi emocjami.
Myślę, że warto dodać, że ta stabilność emocjonalna, tak jak powiedziałaś wcześniej, pozwala nam zachować taką zdrową ocenę sytuacji, ale również rozpoznawanie tych emocji, tak? Czyli, bo jeżeli umiem rozpoznać swoje emocje i źródła tych emocji, czyli skąd się wzięło to, że ja się tak czy inaczej czuję, to pozwala poznać na tyle siebie i swoje, jak mówisz, potrzeby, że umożliwia to jakby określenie i potem stawianie granic w relacjach międzyludzkich. A przypomnę, wielokrotnie mówiliśmy to tutaj na naszych spotkaniach, że stawianie granic jest jakby elementarnym obowiązkiem każdego człowieka w związku. To jest po prostu taka absolutny fundament. Bo czasami wydaje nam się, że to nie postawienie granicy, to jest tak wyraz miłości, ale jeżeli nie postawimy granicy, możemy kogoś wpuścić przez tą granicę, tak? Informując go, że to jest ta granica, ale ty możesz dzisiaj przez nią przejść. Ale nie stawianie granic, niestety powoduje dużo, dużo komplikacji. Ale dzięki stawianiu granic z kolei stajemy się czytelni dla otoczenia i czytelni dla partnera. I to naprawdę ułatwia życie, tak? A też jeszcze chciałem tylko dorzucić do tego, co mówiłaś o tym takim spalaniu się w przeżywaniu różnych emocji, niezrozumienia samego siebie, dziwnych zachowań, coś mi się podobało, coś mi się nie podobało, nie rozumiem tego. Sami Państwo wiedzą, że spotykamy w życiu dużo ludzi. Naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi spotykamy przez całe swoje życie, czy znajdujemy się w najprzeróżniejszych sytuacjach przez całe swoje życie. W niektórych sytuacjach się czujemy komfortowo, a w niektórych nie. I w zasadzie, jakby się tak obiektywnie zastanowić ze zewnątrz, to one są podobne.
Bywają podobne, ale nigdy nie są takie same. Więc warto zwrócić uwagę na to, co je różni. To jest zawsze jakiś być może drobiazg, który potrafi być tym języczkiem uwagi. Dlatego warto przyglądać się tym sytuacjom dosyć wnikliwie, szczególnie wtedy, kiedy widzimy, że pozornie jest tak samo, ale jednak trochę inaczej.
Tak. I dobrze jest, kiedy mamy taką, że powiem, równowagę emocjonalną, kiedy czujemy, że po prostu te emocje służą nam i dzięki temu czujemy się wystarczająco dobrze. I czujemy, że nie musimy nikomu nic udowadniać. Czujemy, że wszystkie emocje, które przeżywamy, są dobre i potrzebne. I umiemy też nazwać sobie, tak jak mówiliśmy tutaj, źródła. Dlaczego? Takie zadanie sobie pytania, dlaczego ja czuję taką, a nie inną emocję? A najważniejsze jest to, żeby sobie rzeczywiście też tą emocję nazwać, dlatego że my często mówimy, czuję się dobrze, czuję się źle, czuję się fajnie, czuję się niefajnie, ale tak naprawdę co ja czuję? Co ja czuję? O co tak naprawdę chodzi? Jest mi jakoś niewygodnie w tej relacji, jest mi jakoś nieprzyjemnie, ale dlaczego? Ale co za tym idzie? Jaka moja potrzeba jest niezaspokojona? To jest bardzo ważne pytanie, dlatego że jeżeli poprzestaniemy tylko na tym, że jest dobrze albo niedobrze, to to jest to takie duże spłycenie, że nie będziemy w stanie w relacji niczego naprawić.
Taki poziom ogólności, który tak. właściwie nic nie wprowadza, tak, niczego nie daje.
Poza tym nie będziemy w stanie, jeżeli sami nie będziemy w stanie sobie tego nazwać, to nie będziemy w stanie też poinformować drugiego, o co nam chodzi, tego drugiego człowieka, z którym być może moglibyśmy mieć relację, gdybyśmy nazwali te emocje, gdybyśmy powiedzieli, o co chodzi. Natomiast no tutaj niezbędne jest to w takim razie, żeby po prostu mieć jakąś refleksję. A żeby mieć refleksję, to trzeba się nad tym chwilę zastanowić, trzeba się zatrzymać. I myślę sobie, że tutaj zbyt szybko czasami rezygnujemy z pewnych relacji, z pewnych sytuacji, no ponieważ gdzieś nie podejmujemy próby nazwania po prostu tych emocji, nie próbujemy po prostu rozmawiać. Tak jak mówiłeś o tych mężczyznach, którzy byli na tych warsztatach, to, że oni nauczyli się nazywać swoje emocje, to i z jakich potrzeb to wynika, tak naprawdę zaspokojonych lub nie, że te emocje przeżywają, to myślę sobie, że to bardzo dużo mogło zmienić w ich życiu, bo mogli po prostu być czytelni dla swoich żon, dla swoich przyjaciół, dla swoich dzieci.
No tak.
No.
Krótką przerwę zrobimy w takim razie. Zastanowimy się nad tym, bo sporo tutaj padło bardzo istotnych myśli, więc warto je, jak to się mówi, zasymilować, a bardziej takim potocznym językiem po prostu przetrawić. Aczkolwiek to trawienie niech nam nie szkodzi, a idzie nam ku pożytkowi. Zapraszam Państwa do pozostania z nami na dalszy ciąg programu. Dzisiaj dyskutujemy w Nocnych Światłach w cyklu Na budowie relacji o tym, jak zadbać o emocjonalną stabilność. Są z nami nasi eksperci, współtwórcy cyklu Na budowie relacji, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata i Bogdan Janoscy. Na chwilkę żegnamy się z Państwem, bo 3 minutki nam zajmie słuchanie muzyki, a po chwili wracamy na dalszy ciąg rozważania i Państwa do tego również zapraszamy do dzielenia się swoimi komentarzami, myślami, pytaniami na profilu Radio Plus pod pierwszym postem od góry. Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy w cyklu Na budowie relacji o tym, jak zachować stabilność emocjonalną. Beata i Bogdan Janowscy są z nami, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Państwo jak zawsze mile widziani jesteście i tudzież zaproszeni do dzielenia się swoimi myślami, komentarzami, do zadawania pytań na profilu Radia Plus. Pod pierwszym postem od góry w komentarzach jest na to miejsce. Zwróciłem uwagę na to, co napisała Ines, która pisze do nas z Francji. Hiperwesołek, hipersmutas to dla mnie coś w rodzaju kompulsji wynikającej z tłumionych emocji, fałszywa kompulsywna osobowość, na przykład jak u DDA, czyli dorosłych dzieci alkoholików, rola maskotki czy bohatera, czy tam kozła ofiarnego, to takie przeciwległe bieguny. We wspólnotach 12-krokowych nazywamy tę równowagę trzeźwością emocjonalną. Bardzo mi się to spodobało. Wydaje mi się, że ważne jest nauczyć się rozpoznawać emocje poprzez pisania dziennika emocji. Nieefektywnym natomiast sposobem radzenia sobie z nimi jest ich zażeranie, zakup alkoholizm, hazard bądź przysłowiowe zatopienie robaka w kielichu mocnego trunku, a przy okazji pozdrawiam ciepło gości, co niniejszym przekazuję. Bardzo mi się spodobała ta trzeźwość emocjonalna. Znam poniekąd terminologię, jaka jest używana we wspólnotach 12-krokowych. Wiele osób, które przeszły ten cykl tej formacji, dzieliło się swoimi przeżyciami ze mną. Poza tym wielu trenerów tych wspólnot tutaj było ekspertami w Nocnych Światach. Więc ta trzeźwość emocjonalna, to sformułowanie nie jest mi obce, aczkolwiek jakoś szczerze mówiąc, podczas przygotowania programu w ogóle nie pomyślałem o tym. Przyznaję się bez bicia. I teraz jak Ines to napisała, to przeżyłem taką eurekę. Myślę, no właśnie o to chodzi. Chodzi o trzeźwość emocjonalną. To jest fantastyczne określenie. Trzeźwość emocjonalna to jest w gruncie rzeczy coś, co możemy postawić, przy czym możemy postawić znak zapytania właśnie z emocjonalną stabilnością. Właśnie o tym mówimy. O tym, żeby być trzeźwym w tych emocjach. Żeby nie zataczać się pod ich wpływem, albo nie dać komuś w ucho, no, najdelikatniej rzecz ujmując. Albo można to zrobić delikatniej, ale efekt będzie podobny. To też chcemy teraz spojrzeć właśnie na to, jak o tę równowagę zadbać. No, także być może do niej powrócić, kiedy się ją utraciło, no bo to nie jest tak, że wszystko dane jest nam raz na zawsze. Bo ja chcę wrócić jeszcze do tej myśli, że właściwie jedną z najważniejszych korzyści płynących z takiego doskonalenia tej wewnętrznej równowagi, oprócz tego, na co Beato, podkreślam, też zwróciłaś uwagę i to jest fundamentalna sprawa, że ona wpływa na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne i relacyjne, ale jeszcze jest jeden aspekt, na który chcę zwrócić uwagę, mianowicie to, że ona toruje pewną drogę do bycia osobą taką niezawisłą, niezależną, taką, którą nie miotają jakieś nastroje, sytuacje, tu się wydarzyło to, a za rogiem już się dzieje coś innego i ja po prostu jak ta kulka w bilardzie latam między tym wszystkim, czytam wiadomości na portalach, ojej, tutaj ten zrobił to, a tamten zrobił tamto. Ja po prostu jestem już taką mozaiką, takim kalejdoskopem emocji, że ja już po prostu w ogóle nie wiem, co się ze mną dzieje. No takie balansowanie między różnymi trudnymi czy pozytywnymi emocjami potrafi być niezwykle wyczerpujące. Nasz mózg potwornie się tym męczy po prostu. To nie jest tylko dla nas samych wyczerpujące, ale także dla naszych bliskich, bowiem taki poziom naszej stabilności ma po raz, nie wiem, który to mówimy tego wieczoru, bardzo duży wpływ na relacje międzyludzkie po prostu. No. Takie wewnętrzne rozchwianie może powodować mnóstwo trudności. Mówiliście to, zwracaliście na to uwagę, ja też powiem to, bo przez powtarzanie nabywamy też pewnej wiedzy. Nie pomaga to nam na pewno przy wykonywaniu nawet takich powszednich zadań, co do których mamy pewność, że jesteśmy w stanie je dobrze zrobić. Właśnie o to chodzi, że kiedy przeżywamy silne emocje albo nie mamy z nimi kontaktu, bądź one nami rządzą, a nie my nimi, to możemy te rzeczy, co do których mamy absolutną pewność, że zrobimy je dobrze, zrobić po prostu źle, inaczej, już nie mówiąc o tym, że kierowca, który jest pod wpływem silnych emocji, choćby był mistrzem kierownicy, może spowodować bardzo poważny wypadek.
To prawda. I wiesz, Paweł, to też jest tak, że życie w tej chwili jest dużo szybsze i dużo więcej mamy emocji niż ludzie, którzy żyli 100 czy 200 lat temu. Bo chociażby, tak jak mówisz, media społecznościowe, gdzieś trzeba sprawdzić, trzeba zobaczyć. Jesteśmy bombardowani wiadomościami, trudnymi też wiadomościami i gdzieś...
Hejtem całym, tak?
Tak, tak.
Czy fejkiem też.
Tak, jest to bardzo trudne. Natomiast myślę sobie, że to jest też tak, że dzieje się też tak na nasze życzenie bardzo często, dlatego że sami gdzieś dostymulowujemy się, że sami tego poszukujemy, że gdzieś mamy cały czas potrzebę śledzenia różnych czy portali, czy programów, czy wiadomości. No gdzieś to jest też duży problem tak naprawdę gdzieś bycia na przykład w ciszy, odłączenia się, zadbania o taką higienę nerwowego, bo nasz układ nerwowy potrzebuje zwyczajnie odpocząć po prostu, tak jak my też potrzebujemy odpocząć. Natomiast bardzo często ludzie mówią, bo ja nie mam czasu odpocząć, natomiast to jest też problem taki, że my nie potrafimy odpoczywać, że w pewnym momencie zamiast pójść na spacer, do lasu na przykład, czy położyć się, pomedytować, czy pomodlić się, no to włączamy na przykład media społecznościowe, to zaczynamy gdzieś szukać, nakręcać się, oglądać telewizję, oglądać jakieś filmy na przykład i to jest bardzo gdzieś obciążające. No i kiedy mówimy o tym, jak zadbać tak naprawdę o emocje, no to, co jest tak bardzo, bardzo trudne, zatrzymać się zwyczajnie, nazwać swój stan, skontaktować się ze sobą, zobaczyć, co się ze mną dzieje. Są też takie sposoby, na przykład na relaksację, można ich poszukać w internecie, można po prostu gdzieś poćwiczyć, oddechy, czy właśnie jakieś takie skupienie się, zatrzymanie po to, żeby jakby tego się w jakiś sposób nauczyć. No ale też to, co bardzo ważne jest, to żeby się przyznać przed samym sobą, że nasza stabilność tak emocjonalna została naruszona. Żeby być dla siebie przyjacielem, żeby nie katować się, żeby też można było sobie powiedzieć, że wygląda na to, że lecę na oparach, że moje zasoby po prostu wyczerpały się. I że no, też powiedzieć swojemu otoczeniu, słuchaj, ja teraz nie jestem w stanie, teraz nie wezmę tej pracy, teraz wygląda na to, że potrzebuję odpocząć. Czyli gdzieś, jeżeli my nie będziemy dla siebie przyjaciółmi, jeżeli my nie poinformujemy innych, jeżeli nie postawimy granic, no to po prostu gdzieś możemy mieć jakieś takie poczucie takiej omnipotencji, że ja nie dam rady, ja przecież zawsze dam radę, nie? I gdzieś naprawdę może to się skończyć w jakiś sposób, na przykład możemy to przypłacić na przykład problemami w relacjach, kiedy tak jak mówiłeś Paweł, możemy zachowywać się w jakiś sposób taki nieakceptowalny społecznie, kiedy jesteśmy całkiem wyczerpani, albo po prostu problemami ze zdrowiem. I myślę sobie, że bardzo ważne jest to, żeby się zastanowić, co mi pomaga, co mnie odstresowuje i konstruktywnie, bo nie tak jak pisała Ines, że gdzieś no, można na przykład zalewać robaka, tak? Ale to nie o to chodzi tak naprawdę, żeby gdzieś tak destrukcyjnie zachowywać się, bo to nie powoduje, że my my tylko wręcz popadamy w coraz gorsze problemy i emocjonalne i życiowe. Ale też czasami poszukanie po prostu pomocy psychologicznej dla siebie, albo psychiatrycznej, albo terapeutycznej. Bardzo wielu ludzi ma problem, żeby pójść do psychiatry, bo uważają, że po prostu do psychiatry chodzą wariaci. Natomiast psychiatra to jest lekarz po prostu i czasami, kiedy mamy problemy emocjonalne, to zwyczajnie na krótką metę warto jest skorzystać i po prostu pomóc sobie. Ale też wiecie co, taka moc rozmowy, takiej dobrej rozmowy, jeżeli ktoś nas słucha, kiedy mamy takie poczucie, że nie jesteśmy sami. Także warto jest gdzieś mieć przyjaciół, którzy nas wysłuchają, ale tak prawdziwie wysłuchają, a nie od razu udzielają rad, a nie od razu gdzieś mówią na przykład ty to tak mówisz, ale ja to mam gorzej od ciebie. Czyli gdzieś takie miejsce po prostu bezpieczne każdy człowiek powinien mieć. I to mogą być na przykład relacje rodzinne, ale też wiecie co, ja na przykład tak myślę o sobie, ja mam też takie wspierające relacje w miejscu pracy. Mam duże szczęście, że w miejscu, gdzie pracuję, jest bardzo dużo na przykład pedagogów specjalnych, psychologów i też nauczycieli, którzy są przeszkoleni. I bardzo dużo mogę usłyszeć codziennie takich ciepłych, miłych słów, pochwał, docenienia, wsparcia w trudnych chwilach i też takiego poczucia wspólnoty. To jest po prostu coś, co jest szalenie ważne.
No, jakby odnosząc się do tego, co powiedziałaś, bo właściwie to można by powiedzieć, że wyczerpałaś temat w pewnym sensie, ale powiem, że jeżeli chodzi o to uspokajanie się, czy takie odstresowywanie, to myślę, że taką podstawową rzeczą, której warto się nauczyć, to jest medytacja. I to, kiedy słyszymy słowo medytacja, to zazwyczaj nam się kojarzy z jakimś dalekim wschodem, czy wręcz z jogą, czy z innymi takimi rzeczami. Natomiast zapominamy o tym, że w chrześcijaństwie też istnieje medytacja. Ona nie jest łatwa, znaczy w sensie na początku nie jest łatwa, ale wystarczy na początek skupić się na oddychaniu. Czyli oddychać wolniej niż oddychamy, odrobinę chociażby wolniej, tak? Kontrolować ten oddech i oddychać możliwie głęboko. Jednocześnie na przykład proszę sobie wyobrazić swoje pęcherzyki płucne, że właśnie je wypełniamy. Proszę sobie wyobrazić, że wypełniamy. To bardzo pomaga. Pamiętam, że jak kiedyś wchodziłem w medytację, wchodziłem w ten świat medytacji, to mój taki trener, nie wiem jak to nazwać, trener chyba, mówił do mnie, jeżeli nie znasz medytacji, to na początek w ogóle nie myśleć. Wyłącz myśl, w ogóle jak ci przyjdzie jakakolwiek myśl, to ją odrzuć od razu, staraj się nie myśleć. To trudne, ale daje fajne efekty. Na przykład to, co mówi, ważne wydaje mi się też, to taka przynajmniej próba stanięcia z boku, próba popatrzenia na samego siebie, trochę jakbyśmy byli tylko przyjacielem tego kogoś, a nie sobą samym, żebyśmy spróbowali odnieść się do tego, co nas spotkało, tak jakbyśmy mieli rozmawiać z przyjacielem, pomóc mu w czymś, czy jakoś mu coś doradzić. I też chcę w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że takie rozpamiętywanie porażek, niepowodzeń, podobnie jak tworzenie scenariuszy i przewidywanie tych niepowodzeń, bardzo mocno zakłóca równowagę emocjonalną. A przecież wystarczy na przykład ustalić sobie cele. Zastanowić się nad tym, do czego ja dążę, co ja chcę osiągnąć. To nie musi być nie wiadomo co, zdobywanie Monteverestu, ale na przykład, nie wiem, no to powiem, taki mamy plan ambitny, żeby w przyszłym roku pojechać na przykład do naszych dzieci na wakacje. No i to jest jakiś cel, tak? No tutaj różne rzeczy można temu podporządkować. To może być ukończenie jakiejś szkoły, albo zdobycie jakiegoś zawodu, albo nie wiem, no różne mogą być te cele. Warto jest to, co chcę to podkreślić, to otaczanie się taką dobrą energią, to znaczy przebywanie w miejscach, które lubimy. Ja na przykład uwielbiam bywać w Stoczku, a już nie byłem 3 lata, więc nie wiem, jak chyba w tym roku pojadę wreszcie, bo to jest takie miejsce, w którym naprawdę odpoczywam. To jest miejsce, gdzie no, łapię dystans do wszystkiego właściwie, można powiedzieć, ale również otaczanie się ludźmi, którzy nam pomogą uzyskać ten dobrostan, takie uspokojenie, czyli ludźmi, których lubimy, to co mówiłaś o tych swoich współpracownikach w miejscu pracy, no to jest właśnie to, tak, że tam można coś takiego uzyskać. Myślę zresztą, że do tego grona mogłabyś pewnie też włączyć swoją siostrę, bo to też dobrze ci robi. Ale też jeszcze jedna rzecz tutaj ważna, mianowicie taka akceptacja siebie, taka autoafirmacja. Znaczy, warto, nie wiem, popatrzeć na siebie takim życzliwym okiem, tak? To zrobiliśmy w życiu coś dobrego, nie wiem, poznaliśmy w życiu coś dobrego. Warto to docenić. Wyglądamy w jakiś sposób, który nam się mniej lub bardziej podoba, ale nie wiem, ale na pewno jest coś dobrego w nas i na pewno warto to doceniać. I na przykład patrząc w lustro, można się do siebie uśmiechnąć i powiedzieć: dzień dobry, jak się masz dzisiaj?
O, jeżeli nie mamy
innej możliwości, to też bardzo dobrze robi.
Otóż to jest ten sposób, który polecała Ania Czerzewska przedwczoraj wieczorem tutaj, że nawet jeżeli nie mamy powodu do uśmiechu, to za którymś razem uśmiech zostanie przyjęty przez mózg jako pewien sygnał, co do którego on musi zareagować w sposób mechaniczny nawet. Więc jeżeli nawet nie jest to spowodowane nastrojem, to jednak mózg w pewien sposób zaczyna działać, czyli produkuje różne neurotransmitery poprawiające nam nastrój. A więc uśmiechnijmy się do siebie, to nam się nastrój poprawi. To wcale nie jest takie głupie. My dzisiaj w Nocnych Światłach proponujemy Państwu przyjrzeć się temu, jak zadbać o emocjonalną stabilność w ramach cyklu na budowie relacji, którego współtwórcy są dzisiejszymi ekspertami. Beata i Bogdan Janowscy są z nami, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. 3 minuty temu minęła północ, półmetek Nocnych Świateł zatem zostawiliśmy już za plecami i podążamy dalej. Krótka przerwa na muzykę i za chwilkę, po paru minutkach, wracamy do dalszej rozmowy. Od 7 minut jest piątek, 10 marca. Nocne światła trwają od godziny z kawałkiem i zostało nam jeszcze około 55 minut do końca dzisiejszego spotkania. Druga część programu, druga godzina jego rozpoczęta, aczkolwiek temat ten sam, kontynuujemy to, o czym rozmawiamy od 23 w ramach cyklu na budowie relacji. Tym razem mówimy o tym, jak zachować emocjonalną stabilność. Nasi eksperci, współtwórcy cyklu na budowie relacji, Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. I na Facebooku też miejsce na Państwa komentarze. Taka tradycja od 10 lat w Nocnych Światłach, że pod pierwszym postem od góry na profilu Radio Plus jest miejsce na Państwa właśnie refleksje, myśli, pytania. Ines pisze do nas, i to z Francji, więc ciekawa perspektywa, nieco odleglejsza, ale emocje być może we Francji nieco są bardziej wybujałe. Może tam właśnie lepiej się temu przyglądać. Spójrzmy, co pisze do nas Ines. Choć w szkole uczymy się abecadła literowego, to ani w domu, ani w szkole większość z nas nie nauczyła się abecadła emocji i zarządzania nimi. W domu często było przyzwalanie tylko na niektóre, tak zwane dopuszczalne emocje, a na przykład gniew czy smutek były wrogami, bo się słyszało beksa lub strachliwy jesteś. Niektórzy mogli tylko krzyczeć w domach z dysfunkcją i tym sposobem wyrażać gniew, a inni mieli być grzeczni i siedzieć cicho, no a potem trzeba było sobie radzić w dorosłym życiu z szefem cholerykiem, czy mężem lub żoną w typie people pleasera, kosztem relacji rodzinnej. Szef krzyczy na nas, to siedzimy cicho ze strachem jak mysz podmiotło. No tutaj Ines użyła ciekawego sformułowania. People pleasure to takie osoby, które innych i ich potrzeby stawiają wyżej niż własne. W gruncie rzeczy no, ja bym to nazwał takim brakiem miłości do siebie. To jest dosyć poważny syndrom, który tak zwanego zadowalacza, który ciągle przeprasza za wszystko i chce innym zrobić jak najlepiej, a w gruncie rzeczy tak naprawdę stale przekracza własne granice, granice własnych możliwości, umiejętności, relacyjności, granice własnych, zatracania własnych potrzeb. Tego, o czym Beato tutaj mówiła, że rozpoznawanie własnych potrzeb jest taką jedną z bardzo istotnych rzeczy, jeśli chodzi o pracę nad stabilnością emocjonalną. To też bardzo ciekawa myśl tutaj, którą Ines tam podrzuciła. W związku z tym, skoro mówimy o tym, że mamy porządkować emocje, no to znowu podsumowując to, co do tej pory powiedzieliśmy, trzeba po prostu pozwolić sobie na kontakt z nimi, bo jak nawiązując do wpisu Ines, takie unikanie doświadczenia bólu czy różnych odczuć, które mają taki negatywny skutek dla nas, no wydaje się to wygodne, ale tak naprawdę nie jest dobre dla naszego ani samopoczucia, ani w sumie w efekcie dalszym zdrowia. To takie tłumienie, no to tych rzeczy, które nas dotykają, sprowadza na nas dużo więcej kłopotu, bo ignorowanie czegoś, co jest dla nas trudne czy przykre, nie sprawi, że to zniknie. To będzie miało negatywny wpływ i na nasze ciało, które odzwierciedla to, co dzieje się w naszej głowie, czyli jak Beato tutaj słusznie zauważyłaś, to po prostu powoduje w nas choroby, które... To jest taki granat z opóźnionym zapłonem, który prędzej czy później wybuchnie. Tylko nie wiadomo, w którym miejscu i co jakie kuku nam zrobi. Tak więc, trzymając się tego też, Bogdanie, co mówiłeś, to ważna rzecz, żeby ktoś powie, to niemożliwe. A co niemożliwe? Otóż to, żeby naprawdę znaleźć chwilę dla siebie w ciągu dnia. Naprawdę znaleźć chwilę. To naprawdę nie, no, musi tak, być
godzina. Powstaje pytanie, Pawle, kto jest dysponentem twojego czasu?
No właśnie, więc jeżeli chcemy stabilności emocjonalnej, to zarządzajmy naszym czasem. Dajmy sobie tę chwilę, niech to będzie 5 minut, naprawdę. Niech to będzie naprawdę 5 minut samotności takiej, albo nabycia takich umiejętności, żeby nawet wśród innych ludzi tę samotność sobie zafundować, czyli odciąć się od świata, krótko mówiąc. Co pozwoli, no, naprawdę w dużej mierze, osoby, które mają taką umiejętność, po prostu mówią, że to przywraca kontakt ze sobą, nawet jeżeli są trudne okoliczności, które ten kontakt zabierają. To jest bardzo prosta rzecz. To jest miejsce, to jest trening i jedna bardzo istotna rzecz. Pozbycie się rozpraszającej nas technologii. A jeżeli ktoś powie, że to jest trudne, no to spacer do parku, do lasu, do skwerek pobliski, jeżeli to miasto.
Warto zapomnieć wtedy telefonu.
Tak jest. Czy nawet wizyta w ulubionej kawiarence, gdzie można sobie znaleźć tak zwany cichy kącik. To już jest pewna intymna przestrzeń na bycie ze sobą. Ot i tyle. Już nie mówiąc o jakimś cichym kąciku we własnym domu, bo myślę, że jest to do zrobienia.
To prawda, to prawda. Słuchaj, Paweł, wiesz co, myślę sobie, że bardzo ważne jest to, żeby zadbać o siebie, tak jak mówisz, żeby gdzieś dać sobie tą przestrzeń na odpoczynek, ale również bardzo ważne jest to, żeby nazywać te emocje i żeby też, kiedy je nazwiemy, wyrażać te emocje w sposób akceptowalny społecznie. Czyli chodzi o to tak naprawdę, że jeżeli my nie powiemy temu drugiemu człowiekowi, o co nam chodzi, to bardzo trudno jest, żeby ktoś się domyślił. I bardzo często, szczególnie kiedy to są jakieś trudne, takie niewygodne emocje, to wyrażamy je w taki sposób, który jest przykry, który jest trudny, który jest po prostu jakimś takim stekiem na przykład jakichś takich oskarżeń. I w związku z tym bardzo trudno jest przyjąć takie emocje. Bo jeżeli nie potrafimy mówić o sobie i od siebie, o tym, że przeżywamy takie emocje, że jest nam trudno, jeżeli nie potrafimy mówić bez oskarżania drugiego człowieka, to on nie będzie nas słuchał, bo to jest takie absolutnie naturalne, że człowiek, który jest oskarżony, natychmiast zaczyna się bronić. A jak zaczyna się bronić, to zaczyna szukać argumentów, to nie słucha w gruncie rzeczy, słucha tylko po to, żeby odparować, żeby powiedzieć, a ty to zobacz, coś takiego robisz, a dlaczego ty nie oskarżasz, a to ty jesteś zły. Więc warto jest sobie to uświadomić, że po pierwsze mam sobie nazwać te emocje, a po drugie muszę się zastanowić, w jaki sposób mam powiedzieć o tych emocjach po to, żeby być wysłuchanym. Po to, żeby to, co powiem, było możliwe do przyjęcia przez tego drugiego człowieka. Żeby to nie sprawiało mu przykrości.
A tutaj ważne, tylko króciutki wtręt, że jeśli ktoś nie jest gotowy na rozmowę, to warto powiedzieć, że nie jest gotowy na tą rozmowę i tę rozmowę odłożyć o godzinę, o dzień. I warto wtedy też, żebym ja się zgodził. Znaczy, no w sensie, nie wiem, jak to inaczej powiedzieć, warto się zgodzić na to odroczenie, no bo wtedy ta rozmowa będzie miała może większy sens. Będzie się odbywała w jakichś bardziej cywilizowanych warunkach, bez krzyków, bez wrzasków, bez przepychanek. Tak. Po prostu trochę emocje wyparują do tego czasu.
To, co mówisz, Bogdanie, jest bardzo ważne, dlatego że jeżeli właśnie po co nam ten taki... ta ocena, w jakim stanie emocjonalnym jesteśmy. Właśnie po to, że kiedy jesteśmy w silnych emocjach, to nie zaczynamy rozmowy.
Ale ważnej. To też jest ważne, że te mamy, kiedy sami potrafimy u siebie te emocje, to też znając kogoś, z kim jesteśmy, nie wiem, ileś tam lat, to też możemy jego zaobserwować, że u niego te emocje rosną, tak? I jakby zaopiekować się nim w tej sytuacji.
Tak, tylko bardzo no, ważne jest to, że jak ktoś jest w silnych emocjach, to nie mówimy mu uspokój się. Tak.
To mówiłem o tym na ostatnim.
Tak, ostatnim bo to zupełnie nie działa. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to to, żeby używać precyzyjnych określeń emocji. Mhm. Bo no, jednak to nazewnictwo, jednak to, że te emocje mają różne odcienie i różne nazwy, jest bardzo ważne. Bo na przykład, kiedy ludzie często mówią, jestem zły, jestem wściekły, no i czasami jeszcze używają jakichś innych określeń, które są mniej parlamentarne na ten stan. Ale warto jest sobie uświadomić, co to znaczy, że ja jestem zły. To znaczy, że jestem na przykład, czy ja jestem rozczarowany, czy ja jestem zmęczony, czy jestem smutny na przykład, albo że na przykład czuję się opuszczony, oszukany, a może niewyspany, albo zdradzony, albo nieszanowany, zdezorientowany,
kiedy
przerażony.
Pierwszy raz, lata temu, znalazłem listę emocji, jest coś takiego, według różnych autorów one są, te listy się pojawiają, ale kiedy zobaczyłem tą listę emocji, to zgłupiałem tak naprawdę, bo no, umiem rozpoznać dużo emocji, ale to, co tam zobaczyłem, spowodowało, że uznałem się za jednak karzełka emocjonalnego i postanowiłem jeszcze nad tym mocno popracować, ponieważ tak naprawdę tych emocji są no, ogromne ilości. Mówimy o nazwach emocji też. One są czasami podobne. Emocje różnie mogą się nazywać. Te grupy, znaczy te emocje można dzielić na różnego rodzaju grupy. W tych grupach podgrupy i
czyli
tak dalej.
Mówimy o emocjach, o stanach emocjonalnych.
Tak jest, tak jest, tak jest. No bo znowu tutaj mówimy o emocji jako o takim uczuciu doraźnym, takim chwilowym.
Takim impulsie.
Impulsie, tak. No. Mhm.
Tak. A może być to też taki stan emocjonalny, który trwa dłużej. Natomiast no, bardzo ważne jest to, żeby po prostu precyzyjnie sobie to określić, co ja tak naprawdę czuję, poza tym, że wiem, że czuję jakąś bardzo niewygodną emocję. Co to jest?
I
tak
dlaczego
naprawdę?
Ja właściwie czuję niewygodną?
No, a to jest drugi. To jest drugi etap, kiedy ja skąd mam się zastanowić, no dobrze, ale to właściwie skąd mi się to bierze? Jaka moja potrzeba jest niezaspokojona?
Tak? No właśnie.
I wiecie co? Myślę sobie, że w tym momencie bardzo ważne jest, żeby powiedzieć, że nietłumienie emocji nie jest zachętą do niekontrolowanego zalewania emocjami innych. Czyli jeżeli mówimy teraz, że dobrze, no ja nie tłumię emocji, przecież ja teraz przeżywam, to ja teraz mówię, to ja teraz sypię. Natomiast no, z drugiej strony jest człowiek, który nie w każdej chwili może być gotowy na to, żeby go tak po prostu zalać tymi emocjami. Więc no, tutaj chodzi też o pewną jednak delikatność, bo ten człowiek też jest jakimś takim oddzielnym, że tak powiem, ekosystemem i też jest człowiekiem, który po prostu gdzieś ma własne emocje i nie w każdym momencie może być gotowy na przyjęcie tych naszych emocji, prawda? Szczególnie, kiedy one są takie intensywne i jakieś takie niekontrolowane.
Tak, ale w bliskiej relacji, to już mówiliśmy o tym parę razy pewnie, w bliskiej relacji warto dbać o to, żeby ta relacja, żeby w tej relacji nie wylewały się te emocje takie, jak mówiłaś wcześniej o tych krzykach, wrzaskach czy jakichś takich przepychankach słownych. I warto jest wypracować sobie taki sposób na to, żeby można było spokojnie rozmawiać. Czyli nawet jeżeli ktoś, nie wiem, widzę, że się gotuje, widzę, że już za chwilę mi wydrapie oczy na przykład, to warto jest wtedy powiedzieć, poczekaj, zatrzymaj się na chwilę. Poczekaj, pójdę, zrobię herbatę, siądziemy, spokojnie wszystko mi powiesz, tak? Ja chętnie cię wysłucham. Tylko odsunięcie nawet to na 2 minuty tej rozmowy już powoduje wygaśnięcie jakiejś części emocji, tak? Znaczy, i już zaczyna być łatwiej.
Bardzo ważne jest też, jakich słów używamy, bo bardzo często tak naprawdę, żeby wygrać, i to mówię z premedytacją, w rozmowie ludzie gotują swojego interlokutora, czyli na przykład używają pewnych określeń, takich gdzieś tam przemycanych, które mają na celu podgrzanie emocji. Więc warto jest sobie uświadomić, że kiedy ja jestem na przykład, chcę załatwić ważną sprawę, ale czuję gniew, jestem wrogo nastawiony do mojego rozmówcy, no to niestety to nie jest tak, że on się z niej zorientuje, bo po pierwsze to właśnie nie będę używał słów pełnych szacunku, a po drugie będzie to również mowa ciała, która zdradzi po prostu pewną wrogość. Więc bardzo ważne jest tak naprawdę to, żeby uświadamiać sobie, że być może to nie jest moment, kiedy ja jestem gotowa czy gotowy na to, żeby podjąć rozmowę. Warto jest wtedy powiedzieć, słuchaj, przepraszam cię, wygląda na to, że w tym momencie nie jestem gotów czy gotowa na tą rozmowę, czy możemy porozmawiać, kiedy ochłonę.
Albo po prostu ten druga osoba też zapyta, to kiedy możemy porozmawiać? Niech się umówimy tak na taką rozmowę, oczywiście. Tak. Ale też chciałem powiedzieć taką rzecz, że to rozpoznawanie emocji, to takie własnych emocji, to takie nazywanie tego ma, o tyle jest istotne, że wielu badaczy twierdzi, że nazwanie emocji odbiera im negatywną moc. Mhm. Że jakby zostały oswojone. Że to są takie naleciałości sprzed tysięcy lat, kiedy funkcjonowaliśmy na sawannie gdzieś tam. Że to jest istotne, że kiedy wiemy coś, znaczy potrafimy to nazwać jakoś, potrafimy to ogarnąć, to przestaje być takie straszne. Jakby
traci moc.
Traci moc. Staje się łatwiejsze do takiego zwykłego, codziennego, w takim zwykłym, codziennym funkcjonowaniu. No i oczywiście bardzo istotne jest to, żeby w momencie, kiedy gotuje się w nas, nie podejmować absolutnie żadnych decyzji. Absolutnie żadnych. ani tych dobrych, ani tych złych, bo my nie odpowiadamy za decyzję, znaczy za emocje, owszem, ale odpowiadamy za to, co zrobimy pod wpływem emocji. Mhm. I potem będzie bardzo trudno się z tego wyplątać, kiedy zrobimy coś bardzo głupiego, powiemy coś komuś głupiego albo nie wiem. Mhm. I będzie nam się wydawało, że tutaj zrobiliśmy coś fajnego, bo wygraliśmy ten spór, tak? Natomiast no, konsekwencje tego mogą być
walne. Natomiast bardzo często jest tak, że usprawiedliwiamy nasze zachowanie naszym stanem emocji.
Tak, to jest właśnie jedno z takich usprawiedliwień, które bardzo łatwo, którym można bardzo łatwo szermować i w gruncie rzeczy terroryzować otoczenie. Bo tak podsumowując tę myśl, którą tutaj rozwijaliście przez ostatnie minuty, no to ona skłania do zadania sobie takiego pytania, jakich doświadczamy emocji, co mogło je spowodować i właściwie jest to taka próba asumpt do tego, żeby zastanowić się i odpowiedzieć na to, bo na takim etapie raczej postarajmy się zauważyć, co to jest, a nie oceniać w momencie, kiedy zadajemy sobie to pytanie, bo trzeba wyjść z jednego zasadniczego punktu widzenia, mianowicie, że emocje to jest coś całkowicie normalnego i tymczasowego, to znaczy, że miną, to jest stan przemijający. Tutaj bardzo dobrze, że zwróciliście uwagę na to, że emocje to jest pewnego rodzaju, to nie jest stan, to jest pewien przepływ jakiejś energii psychicznej, która powoduje, że ciało na to reaguje, bo emocje przeżywamy w ciele. No, gdyby nie to, no to by były pewnie jakieś takie myśli przeróżne, dziwne, ale ponieważ one mają swój skutek w ciele, no to również to, że my będziemy je ignorować, czy w takim znaczeniu, że w jakiś sposób tłumić, no to również w ciele będzie miało skutek. Negatywny niestety. Bo trudne uczucia nie są szkodzące. Nie są szkodzące. To jest rzecz, którą jakoś trzeba zakodować. To są po prostu tylko sygnały z naszego wnętrza dotyczące pewnej myśli, sytuacji, czy to wewnętrznej, czy zewnętrznej. I to jest asumpt do tego, co dalej możemy z tym zrobić. Czyli krótko mówiąc, dowiedz się, co się kryje za twoimi emocjami, wiedza na temat swoich emocji, co je wywołuje, co się za nimi kryje, o tym będziemy mówić za chwilkę po piosence właśnie, bo teraz krótka przerwa na muzykę. Dzisiaj, przypomnę, w Nocnych Światłach mówimy o tym, jak zadbać o emocjonalną stabilność, to w ramach cyklu Na budowie relacji, którego współtwórcy, nasi eksperci dzisiejsi są z nami. Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Po piosence ciąg dalszy. Państwa zapraszamy jak zawsze na Facebook, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy w ramach cyklu Na budowie relacji o tym, jak zadbać o emocjonalną stabilność. Są z nami Beata i Bogdan Janowscy, współtwórcy cyklu, nasi eksperci, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Też jak zawsze Państwa zapraszamy na Facebook, gdzie na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry jest miejsce na komentarze. Tam zapraszam do dzielenia się swoimi myślami, do zadawania pytań. Ponieważ obiecałem, że teraz będziemy przyglądać się temu, jak tę wiedzę na temat własnych emocji posiąść, a także pójść dalej właściwie, żeby zobaczyć, co się za nimi kryje, co je wywołuje. I to już jest jakiś stan, który pozwala nas wyprowadzić z bardzo prostego mechanizmu, który niestety ma negatywny skutek dla nas. Mianowicie, jeżeli nie wiemy, nie mamy wiedzy na temat swoich emocji i nie wiemy, co je powoduje, co się za nimi kryje, co je wywołuje, jakie mechanizmy w nas porusza, jakie zaszłości, powiedzmy, emocjonalne, czy nawet takie egzystencjalne są skutkiem tego, że jakiś wyzwalacz nas poruszył, no to w pewnym momencie dochodzimy do takiego stanu, w którym jesteśmy zdenerwowani, a potem jesteśmy zdenerwowani tym, że jesteśmy zdenerwowani. Następny krok to jest, że jesteśmy zdenerwowani tym, że jesteśmy zdenerwowani, ponieważ jesteśmy zdenerwowani, i to jest spirala, która pod koniec dnia powoduje, że już nie jesteśmy zdenerwowani, tylko już mamy karuzelę w głowie i najchętniej byśmy wszystkich udusili, a sami skoczyli do jakiegoś głębokiego dołu i poprosili, żeby ktoś nas przysypał, bo już mamy dosyć życia, dosyć wszystkiego i dosyć tego napięcia, które nas trzyma już od wielu, wielu godzin. To też to, o czym chcemy powiedzieć, to jest właściwie nie tylko to, na co Bogdan tutaj zwróciłeś uwagę, czyli ta próba wyciszania się, pewnego rodzaju medytacji. Różnymi formami autoterapii mogą być także takie chwile zatrzymania, które pozwolą na to, żeby, jak to się mówi, zebrać myśli, po prostu. No. Zastanowić się, rety, dlaczego ja taki jestem nakręcony, co się takiego stało, że ja po prostu nie jestem w stanie podążyć za tymi emocjami, które mnie niosą, jak ten osiołek, o którym mówiliśmy na samym początku. Jeżeli zadbamy o wgląd w nasze myśli, pozwolimy sobie uporządkować. Jeżeli nawet nie jest to możliwe, właśnie bo mamy tyle tych emocji, że jesteśmy w napięciu i całe ciało właściwie nie wie, co zrobić, żeby to napięcie zneutralizować, no to może jakimś sposobem na to jest wypisać te myśli i emocje na kartce. Tutaj radziła to Ines, dziennik emocji. No może dziennik to już jest bardziej zaawansowana forma, ale doraźnie możemy sobie to właśnie napisać na kartce. Jeżeli sobie tam to popatrzymy, to prędzej czy później to się zacznie porządkować. Ale nie chcemy tego narzucać. Wybierzmy taki sposób, który będzie dla nas najbardziej odpowiedni. Jeżeli na przykład zobaczymy, że coś na początku może być zbyt trudne, no to spróbujmy iść dalej, no bo to nam początki zawsze są trudne. Ale jeżeli się okaże, że sposób, który wybraliśmy, nadal jest trudny, no to być może asum do tego, żeby porozmawiać o tym z kimś, komu ufamy i to jest jakaś zawsze droga na to, żeby zdobyć jakąś myśl, jakiś kierunek, który samemu nam nie przychodzi do głowy.
Ale też takie napisanie jest też taką formą odreagowania, taką formą przelania tego, jednak wylania, jeżeli nie mamy możliwości porozmawiania z drugim człowiekiem, to jest taki rodzaj też rozmowy z samym sobą. No bo to jest też takie...
No bo żeby coś napisać, to trzeba to sprecyzować.
Tak, zdecydowanie, a później trzeba sobie uświadomić, że właśnie to zrobiłam, że właśnie to się gdzieś wylało, czyli to tak jakbym już trochę zrzuciła z siebie jakieś emocje.
Taką dygresję mam. Zastanawiam się, bo wiele osób, kiedy rozmawia przez telefon na przykład, marzy coś na kartkach. Mhm. I czy to jest wylewanie emocji, tak się to czuł mi do głowy, czy to jest wylewanie emocji, których nie potrafimy nazwać? Hmm. Może.
Może tak. Słuchajcie, tak w tych emocjach bardzo ważne jest to, żebyśmy my starali się poznać prawdę o sobie. I tą prawdę o sobie, żebyśmy starali się poznać z miłością, czyli gdzieś... Nie o to chodzi. Taką życzliwością, tak, z taką świadomością tego, że jesteśmy ludźmi, a ludzie są niedoskonali i że mamy prawo do tej niedoskonałości. I dlaczego musimy to robić z miłością? Dlatego, że bardzo łatwo jest nam mieć takie wyobrażenie o tym, kim powinniśmy być, budowania gdzieś jakiegoś takiego naszego wyobrażenia, które jest nieprawdziwe, które jest jakoś zafałszowane. Albo na przykład takiego wyobrażenia o sobie, które sprostałoby przekonaniom innych, jacy my powinniśmy być. Czyli gdzieś my doskonale wiemy, jacy my powinniśmy być, bo my ciągle słyszymy to, co powinien dobry ojciec, dobra matka, dobra kobieta, dobry mężczyzna, pracownik, koleżanka, przyjaciółka i tak dalej, i tak dalej. I gdzieś... No to jest tak, że my cały czas staramy się sprostać tym wymaganiom. Natomiast pewnie raz nam wychodzi to lepiej, raz nam to wychodzi gorzej i też myślę sobie, że warto jest po prostu spojrzeć na to prawdziwie, zwyczajnie, tak. I też wiecie co, myślę sobie, że bardzo dużo stresu jest związanego z tym, że mamy takie przekonanie, że wszystko co robimy podlega jakiejś ocenie i że cały czas ten cały świat zwraca na nas uwagę. A w gruncie rzeczy świat jest zajęty sobą i każdy gdzieś zajmuje się też tym, tą swoją emocjonalnością, tymi swoimi przeżyciami i no nie jesteśmy gdzieś jakimś centrum wszechświata. To nie jest tak, że wszyscy patrzą i wystawiają nam po prostu oceny. Że warto jest też troszeczkę się od tego zdystansować, troszkę zobaczyć sobie, że wystarczy, jak będziemy właśnie wystarczająco dobrzy. To nie o to chodzi, żebyśmy się nie starali, ale też chodzi o to, żebyśmy też nie byli tacy sparaliżowani tym, że cały czas gdzieś musimy sprostać jakimś tam wymaganiom, bo to też jest bardzo stresujące i bardzo no, powodujące gdzieś jakieś takie poczucie takiego uwięzienia gdzieś w tej sytuacji, takiej oceny. Bardzo ważne jest tak naprawdę, żebyśmy też zastanowili się nad tym, jaka jest nasza indywidualna hierarchia potrzeb. Bo to nie jest tak, że wszyscy potrzebujemy w takim samym stopniu tego samego. Są takie rzeczy, które dla jednych są bardzo ważne, dla drugich są mniej istotne, a trzeci w ogóle nie zwracają na to specjalnej uwagi. I myślę sobie, że to jest bardzo ważne, żebyśmy po prostu zastanowili się, co jest nam do życia niezbędne, co jest nam do życia, co jest wskazane, żeby było, a co tak naprawdę jest nam w gruncie rzeczy w ogóle niepotrzebne, które tak naprawdę potrzeby są dla nas bardzo, znaczy takie najważniejsze. I dla mnie też jest takie bardzo ważne to, żeby uświadomić sobie, że nie każda nasza potrzeba może być zaspokojona. I że nie tylko jedno działanie albo jedna osoba może nam tę potrzebę zaspokoić. Bo na przykład taka potrzeba na przykład miłości i przynależności może być zaspokojona w rodzinie, ale też na przykład w przyjaźni albo w jakiejś grupie. To nie jest tak, że tylko jeden sposób jest na zaspokojenie tej potrzeby. I bardzo często jest tak, że wiele nieporozumień w relacjach, w związkach na przykład bierze się z tego, że jedna z osób słyszy na przykład: zrób tak, żebym była czy był szczęśliwy. Natomiast to jest nierealistyczne. Warto jest sobie to uświadomić, że jeżeli ktoś po swoje poczucie szczęścia czy spełnienia pokłada w drugim człowieku, to ten człowiek po prostu nie jest w stanie sprostać tym wszystkim wymaganiom, że to szczęście, że to jak my się czujemy, bardzo dużo zależy od naszej postawy, od tego, czym, jak my patrzymy na świat, czy my w życiu się realizujemy, czy my na przykład, jakie my mamy nastawienie do życia, do świata, do wartości, czy my mamy taką umiejętność docenienia tego, co mamy, wdzięczności za to, co mamy. Bo ja spotykam się z tym, że bardzo dużo jest w tej chwili takiego ogólnego narzekania, takiego ogólnego mówienia o tym, że no gdyby jeszcze to i gdyby jeszcze tamto i gdybyś jeszcze mi gwiazdkę z nieba przychylił. Natomiast no, czasami okazuje się, że po prostu to jest coś, co jest, że niemożliwe jest po prostu zaspokojenie kogoś, kto nie chce być szczęśliwy. I to myślę sobie, że to jest bardzo, bardzo częste zjawisko, że gdzieś ktoś chce się zawiesić na kimś. Będę szczęśliwa pod warunkiem, że coś się tam na przykład wydarzy, a dopóki się nie wydarzy, to nie będę szczęśliwa. Myślę sobie, że takie sytuacje, wiecie, trudne, takie na przykład takie chociażby, jakie w tej chwili rozgrywają się za naszą wschodnią granicą, pokazują, że naprawdę mając to, co mamy, możemy czuć się szczęśliwi i może czasami warto docenić to, co jest.
No tak, no, warto docenić, co to jest, tylko jeszcze tutaj pozostaje taka kwestia, żeby się uczyć definiowania tych emocji w sposób, powiedziałbym, to co mówiła Ines o tym dzienniku, jest fajny o dziennik emocji oczywiście, tylko jeśli chcemy, nie chce nam się prowadzić dziennika, albo uważamy, że to jakoś jest, nie wiem, za dużo, to po prostu wystarczy się zastanawiać w takich chwilach, kiedy coś się dzieje, dlaczego na przykład serce mi wali, tak? Albo, nie wiem, mam płytki oddech, albo, nie wiem, gęsiej skórki dostaję, czy no, różne takie sytuacje. Co oznacza u mnie, dla mnie? Co się ze mną wtedy dzieje? To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że warto się nauczyć to, co mówiliśmy o tym nazywaniu emocji, tak mi się skojarzyło, że to jest o tyle istotne, że dla samych siebie oczywiście ważne jest, bo wtedy możemy je kontrolować, jakoś tam może nam to zaoszczędzić wielu kłopotów, ale również chodzi o to, że możemy je komunikować swojemu otoczeniu. I wtedy stajemy się czytelni dla innych ludzi. Oni mogą jakby uwzględniać to, co się z nami dzieje w swoich jakichś tam, powiedzmy, planach, zamierzeniach, no bo łatwo sobie wyobrazić sytuację, w której, nie wiem, chciałbym żonę zabrać, nie wiem, gdzieś tam na potańcówkę tak zwaną, wszystko jedno, gdzieś tam na jakąś imprezę, a ona właśnie przeżywa to, że, nie wiem, coś tam nie wyszło, albo mama chora, albo, nie wiem, jakieś tego typu kłopoty, tak, że, albo się źle czuje. Że warto się informować, komunikować, szczególnie w związkach takich, no powiedzmy, damsko-męskich, ale nie tylko, również w przyjaźni, czy w pracy, czy gdzieś tam, w różnych związkach, o tym, co się tak naprawdę ze mną dzieje, tak? Jakie ja przeżywam emocje ja to teraz, żeby było jasne, ja rozumiem, że jak się pracuje gdzieś w jakiejś korporacji i tak dalej, to bardzo trudno o tym rozmawiać, bo tam często bywają tak zwane wyścigi szczurów i wtedy to jest jakaś słabość z naszej strony, ale oczywiście nie w każdych okolicznościach musimy o tych emocjach swoich opowiadać, ale w sytuacjach, kiedy to jest ważne dla nas, to jak najbardziej.
Jeszcze ja bym jeszcze powiedział.
Możemy też dopytywać, to jest istotna kwestia. Jeżeli na przykład widzimy, że coś się dzieje z drugą osobą, która jest nam bliska, a ona nam o tym nie mówi, to zapytać, słuchaj, widzę, że jesteś jakiś nieswój, albo czemu jesteś taki wesoły, taki pobudzony, taki podkręcony, co się wydarzyło? Prawda? Co się w tobie dzieje, że tak to przeżywasz? No?
Wiecie co, i bardzo ważne jest też to, żeby nie być oczywiście też człowiekiem, który zwykle jest, czy zazwyczaj jest, czy bardzo często jest w złym nastroju i nie potrafi zadbać o swój dobrostan i bardzo często gdzieś prezentuje jakieś takie trudne emocje, trudne zachowania, bo to bardzo trudno z takim człowiekiem się żyje, ale również oczekiwanie od współmałżonka na przykład tego, że zawsze będzie w dobrym nastroju, że zawsze będzie szczęśliwy, że zawsze będzie zadowolony. Oczywiście, że
albo że zawsze będzie wiedział, co nam jest, prawda? Że odgadnie.
Na przykład. Otóż to. Więc jakby to też nie jest tak, że ten człowiek drugi jest tylko po to, żeby nas bawić, żeby nam sprawiać przyjemność. No, to nie jest tak, że on ma zawsze być taką uśmiechniętą kiełką, prawda? Jakimś rozweselaczem. On też ma swoje emocje i każdy ma prawo do trudnych dni. Natomiast bardzo ważne jest to rzeczywiście, żeby każdy brał odpowiedzialność też za swoje emocje, dlatego że często spotykamy się z tym na przykład, że człowiek ma problemy emocjonalne, ale nic z tym nie robi. Wiecie, jak człowieka boli ząb, to idzie do dentysty. A jak ma problem z emocjami, to przecież co? Pójdzie do psychologa czy do psychiatry?
Czemu nie?
Ale wiesz co? A w ogóle tylko chodzi o to, że w takim potocznym rozumieniu, zresztą słyszeliśmy w naszej pracy wielokrotnie takie teksty, co ja jakiś głupi jestem, żebym do psychologa czy psychiatry chodził?
No to porozmawiamy o tym za chwilkę właśnie w ostatniej części, między innymi o tym, co robić, kiedy jednak z tymi emocjami trudno nam sobie poradzić, z tą stabilnością emocjonalną, ale też myślę, że warto byśmy w tej ostatniej części zwrócili uwagę właśnie na to, co Beato powiedziałaś, że każdy ma prawo do gorszego dnia, do gorszego samopoczucia, do popełnienia błędu również. Więc z różnych powodów te błędy popełniamy. Czasami z nieuwagi, czasami z jakiegoś innego powodu, a czasami być może z powodu tego, że nie mamy stabilnego stanu emocjonalnego i to nam jakoś przeszkadza w tym, co robimy. Dzisiaj w Nocnych Światłach, które jeszcze przez kilkanaście minut rozmawiamy w ramach cyklu Na budowie relacji o tym, jak zadbać o emocjonalną stabilność. Są z nami Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Te 15 minut mniej więcej, bo tyle zostało do pierwszej, to także czas dla Państwa, by podzielić się swoją myślą, komentarzem, zadać pytanie na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest na to miejsce. Wracamy po piosence na ostatnie chwile. Ostatnie minuty dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, które poświęcone są w ramach cyklu Na budowie relacji temu, jak zachować emocjonalną stabilność. Nasi eksperci dzisiejsi, współtwórcy cyklu, Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Też ostatnie chwile byście Państwo mogli napisać do nas na Facebooku, tam gdzie zwykle, czyli pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus. Ciekawą myśl Ines tutaj dodała. Pisze autorka tak. Myślę, że to odnoszenie wszystkiego do siebie, o którym mówi pani Beata, wiąże się z tym, że ja emocjonalne ma związek z dzieckiem wewnętrznym w każdym z nas i z nie do końca zaspokojoną sferą potrzeb i ze stłamszonymi w dzieciństwie emocjami, bo przecież dzieci są w sposób pozytywny, egocentryczne. A jeśli mama jest smutna, to pewnie przez niego, że nie było dziecko grzeczne. Może dlatego często myślimy już jako dorośli, że wszyscy nas krytykują albo myślą o nas źle, lub że się z nas śmieją albo mają nas na języku w pracy. To właśnie odzywa się niedojrzała dziecięca część w nas, dla której warto nauczyć się być dobrym rodzicem dla samego siebie. Bardzo istotna kwestia poruszona przez Ines, bo tutaj idąc za tropem tego, co autorka napisała do nas na Facebooku, to mam takie przekonanie, że jeżeli uda nam się już taki kontakt uzyskać własnymi emocjami, to możemy podejmować właśnie próbę identyfikowania tego, jakie myśli za tym stoją. I to jest, myślę, klucz i istota tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. Bo w sytuacjach stresujących, w których albo w takich, kiedy wpadamy w taką euforię, nasze przekonania często wprowadzają nas w przerysowane scenariusze, wywołujące psychiczny albo dyskomfort, jeżeli są to trudne uczucia, albo w jakąś nierealistyczną wizję rzeczywistości, w której wszystko, jesteśmy omnipotentni po prostu i możemy wszystko. Świat należy do nas. No, ja tutaj chcę wrócić do tego, co Beato mówiłaś o tym, że mamy prawo do popełniania błędów, bo myślę, że takim przykładem tutaj może być w takim właśnie przypadku natychmiastowe pojawienie się myśli, która mówi nam, ale jesteśmy matołami, niekompetentni, kiedy popełnimy najmniejszy chociażby błąd w pracy czy w czym, gdziekolwiek. To automatyczne myślenie podsuwa taki jaskrawy scenariusz i funduje nam od razu momentalnie obniżone samopoczucie i samoocenę, bo zastanówmy się nad tym. Każdy z nas robi błędy, a sam fakt ich popełnienia nie przekreśla od razu naszej wartości. W ogóle nie przekreśla naszej godności, a wartości w jakimś zakresie, w którym ten błąd popełniliśmy. To jest po prostu błąd i okej, błąd jest, ale jakaś wartość też jest, prawda? Dotarcie do takiego mechanizmu, zweryfikowanie go, no to jest do takiego momentu, w którym rzeczywiście oddaje rzeczywistość, to jest kluczowa część takiego procesu, o którym tutaj właściwie dzisiaj mówimy, do którego zdążamy, bo kiedy będziemy w stanie racjonalnie oceniać te błędne założenia, które nam się produkują w głowie, no to po kilkukrotnym przepracowaniu, a być może po jednym razie dla kogoś, kto to zrobi tak bardzo dogłębnie i mocno to w sobie osadzi, że w przyszłości zdecydowanie łatwiej będzie w porę zakwestionować te fałszywe myśli, które nam się pojawią na swój własny temat albo na temat innych ludzi. Więc unikamy w tym momencie niepotrzebnego dyskomfortu, mimo że mamy jakieś emocje czy uczucia, które nie są dla nas łatwe, tylko my już umiemy sobie z tym radzić i po prostu im nie ulegamy.
Tak. I kiedy zatrzymamy się na tym wstydzie, Paweł, to jest taki stan, z którego my nie wyciągamy żadnych wniosków. Bo kiedy potrafimy gdzieś tak z taką sympatią, jakąś miłością, taką życzliwością spojrzeć na to, że po prostu jesteśmy tylko ludzcy i popełniamy błędy, to możemy wyciągnąć z nich wnioski, ale również kiedy popełnimy błąd, to przyznanie się do błędu, takie dojrzałe i dorosłe, budzi szacunek.
Więc jakby... Bardzo dobrze, że o tym wspomniałaś. Tutaj wręcz powiedziałaś, użyłaś tego słowa wstyd, bo Jolanta do nas napisała na Facebooku już, no myślę, że dobrą godzinę temu, a nawet chyba ponad godzinę, takie pytanie postawiła, jak uzdrowić toksyczny wstyd, co zrobić, jeśli utknęło się w jakiejś emocji. No celowo nie czytałem tego wcześniej, bo wiedziałem, w jakim kierunku zmierzamy. To tak więc, Jolanto droga, myślę, że doszliśmy do takiego miejsca, w którym, jeśli słuchałaś nas uważnie, no to właściwie pewna odpowiedź na to dzieje się właśnie w tej chwili. Trochę napisała na ten temat Ines, trochę powiedzieliśmy tutaj my, bo właściwie dochodzimy do takiego momentu, w którym po prostu proponujemy naprawdę akceptację siebie samego. Ze wszystkimi swoimi cechami, które no, mogło być trudne do zaakceptowania, jeżeli stwierdzimy, że chcielibyśmy być jacyś inni, no ale po prostu mamy takie możliwości, jakie mamy i wyżej nerek nie podskoczymy, krótko mówiąc. No przychodzi mi na myśl ta modlitwa, która mówi: Boże, pozwól mi zaakceptować siebie takiego, jakim jestem. Prawda? To jest
samym pomyślałem.
To jest jakieś lekarstwo na to, które pozwala na to, by przepracować pewne swoje granice, to znaczy zobaczyć, gdzie ja się kończę, czego nie przeskoczę, a co będzie mnie frustrować, jeżeli będę próbował ciągle to robić. To Boże, użycz mi pogody ducha, abym zgodził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym rozróżniał jedno od drugiego. Pozwól mi na co dzień żyć tylko tym jednym dniem i czerpać radość z chwili, która trwa. To mówi człowiek, te słowa, który ma kontakt ze sobą. Człowiek, który zna samego siebie, zna swoje granice, wie, skąd się biorą jego emocje i nie pozwala im się ponieść.
I to mówi człowiek, który ma szacunek do tego, że ludzie popełniają błędy i wyciągają z nich wnioski. Bo warto jest sobie zobaczyć, że jeżeli ktoś będzie nam wytykał błąd, jeżeli będzie się z tego naśmiewał, to zwykle to jest ktoś, kto po prostu potrzebuje koniecznie, tak powiem kolokwialnie, coś sobie dosztukować, coś sobie poprawić, jakąś samoocenę. To jest człowiek, który ma problem z samooceną, bo jeżeli my mamy wysoką samoocenę, czy adekwatną samoocenę, świadomość tego, że mamy wartość jakąś, ale też, że popełniamy błędy, to my traktujemy innych ludzi tak, jak traktujemy siebie. To my też mamy szacunek do tego, że ludzie mogą popełniać błędy. Oczywiście pod warunkiem, że nie uciekają od tych błędów, że nie udają, że ich nie popełnili na przykład, że potrafią się do nich przyznać i potrafią wyciągnąć z nich wnioski. Że jeżeli popełnią błąd, który jest w jakiś sposób raniący, to potrafią przeprosić. I to jest coś, co otwiera drogę do relacji. Mało tego, bardzo wiele relacji, dobrych relacji, rozpoczyna się od tego, że ktoś kogoś zrani, a potem go potrafi przeprosić. Bo to budzi tak naprawdę dopiero jakąś taką pewność w relacji, że ta relacja, pomimo tego, że może być trudno, to ona może przetrwać, bo tutaj można rozmawiać o trudnych sprawach, bo tu można przeprosić, bo tu można się z tym skonfrontować i pójść dalej, że to nie jest teraz tak, że jakaś trudna sytuacja jest końcem relacji.
Lub, jak już mówiliśmy to wielokrotnie, jeśli jak dzisiaj karty rozdaje, zawsze można wrócić do takiego momentu, kiedy jeszcze było dobrze i spróbować jeszcze raz. Ale też chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, którą pominęliśmy jak do tej pory. Może ona nie jest najistotniejsza, ale wydaje mi się, że warto sobie to uświadomić, że emocje to jest zdobycz ewolucyjna. One w takiej formie, w jakiej są dzisiaj, ewoluują od tysięcy lat. To znaczy, na początek to było bardzo proste, albo bij, albo uciekaj. I właściwie chodzi, tak, to możemy nazwać to gadzim mózgiem, czy porwaniami emocjonalnymi. W ten sposób reagowaliśmy, w ten sposób funkcjonowaliśmy jako ludzie. Natomiast w tej chwili nauczyliśmy się rozpoznawać więcej tych emocji. One się najprzeróżniejsze pojawiają i to one jakby pomagają nam funkcjonować społecznie, to znaczy łatwiej się znajdujemy w różnych sytuacjach, znaczy albo tu nam odpowiada, tu nam nie odpowiada, z tym możemy, z tym nie możemy rozmawiać, to gdzieś, no warto też pamiętać, że to nie jest tak, że teraz to jest jakaś tam przeszłość, zaszłość i nie zawracajmy sobie tym głowy, bo my teraz musimy robić karierę na przykład, tylko to jest właśnie zdobycz ewolucyjna.
I wiecie co, dla mnie też tak bardzo ważne jest to, że chciałabym to bardzo podkreślić, że nawet silne emocje nie są usprawiedliwieniem dla zachowań społecznie nieakceptowalnych.
To prawda.
Dla zachowań takich na przykład agresywnych albo okrutnych. I tutaj prawda. Zrobiłam taki wstęp, bo chcę powiedzieć o tym, że obserwuję to, że czasami ludzie celowo wprowadzają się w emocje, i demonstrują je nawet tak przesadnie, myśląc o tym, że na przykład kto głośniej krzyczy, ten ma rację i że takie bycie pod wpływem emocji usprawiedliwia czyny, usprawiedliwia słowa, czyli gdzieś...
No tak, ale czasem to krzyczy głośniej z bezsilności po prostu.
Zdecydowanie tak, tylko że chodzi o to, że tak naprawdę gdzieś, no to jest antyteza tego, o czym mówimy, o tym panowaniu nad swoimi emocjami, no braniu odpowiedzialności za nie, to tak mi się kojarzy to, jak w PRL-u, w czasach słusznie minionych na przykład, usprawiedliwiało się kogoś, kto był pod wpływem alkoholu, no bo on przecież był, nie wiedział, co mówi i co robi, bo przecież był pijany.
Tak, tak, to jest.
Więc tutaj tak samo, no był pod wpływem, był w emocjach, więc jak był w emocjach, to po prostu może robić, co mu przyjdzie do głowy, albo wygadywać, co mu przyjdzie do głowy.
Był pijany emocjami po prostu.
Tak, był pijany emocjami. W związku z tym, prawda, to się nie liczy. Także a szkody, które wyrządził, że tak powiem, są... No, nawet przepraszać nawet nie musi, bo przecież był pod wpływem emocji. I wiecie co? Też ważne jest to, że ta świadomość taka, że te takie niewygodne, te trudne emocje, one są przez nas bardzo nielubiane i niechciane, ale tych emocji po prostu nie da się uniknąć. One po prostu są częścią życia. Po prostu życie jest i radosne, i trudne. I po prostu to jest, tak po prostu wygląda życie człowieka. Myślę sobie, że tym bardziej warto jest zatrzymywać się na tych chwilach pięknych, szukać gdzieś jakiegoś wewnętrznego spokoju i radości w życiu. I gdzieś to się teraz tak nazywa praktykować wdzięczność, czyli myśleć o tym, za co jestem wdzięczna i dlaczego jestem szczęśliwa. Natomiast myślę sobie, że a propos nieuciekania od tych trudnych emocji, no to jednak nie ma sensu też przez jakąś właśnie wesołkowatość, czy nie wiem, wypieranie, czy uciekanie od tych emocji, nie zajmowanie się nimi, tylko takie danie sobie prawa do takiego zwykłego opłakania straty. Na przykład rozstania, albo utraty jakiegoś dobra, w tym na przykład zdrowia, bo to czasami też niestety to tak bywa.
Najwyższe
zdrowo, oczywiście, ale też na przykład utraty złudzeń, jakichś wyobrażeń, prawda? No, życie po prostu jest pełne gdzieś takich przeżyć. No i teraz oczywiście możemy też od nich uciekać, ale też trzeba po prostu sobie zobaczyć, że po prostu to jest też jakaś taka żałoba, którą przechodzimy po takich trudnych jakichś emocjach. I po prostu trzeba się z tym spotkać, trzeba tą żałobę na przykład przeżyć.
Chociażby po prostu rozumieć te emocje, rozumieć skąd one, tak. Dlaczego one są i że to jest jakaś immanentna część naszego życia, naszej osoby, to w jaki sposób te emocje przeżywamy i współpracować z nimi w taki sposób, żeby nie być ich wrogiem, ani żeby one nie były naszym wrogiem. Ksawery napisał tutaj ciekawą rzecz, taką myślę takie bardzo, bardzo lapidarne, ale jednocześnie skondensowane podsumowanie tego, o czym rozmawialiśmy. Osoba, która ma zachowania stabilne, emocjonalne, to taka, która nie boi się zmian, nie próbuje być idealna, nie bierze czyjegoś zachowania do siebie, ma dystans do swoich niedociągnięć i wad, może też usprawiedliwiać emocjonalnie funkcjonowanie swoje trudne przez okazywanie wdzięczności swoim bliskim. To jest taka pigułka właściwie tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, ale nie zapominałbym o tym, na co zwróciliście uwagę przynajmniej dwukrotnie w ciągu dzisiejszego spotkania, że czasami może być tak, że to utrzymanie tego balansu emocjonalnego może być naprawdę trudne, albo i dotarcie do takiej sytuacji, w której ta równowagę emocjonalną się uzyska, bo przyczyny mogą być ukryte dużo głębiej. Może być tak, że nie zdamy sobie sprawy z funkcjonowania w silnie zakorzenionych jakichś schematach czy pewnych formach reagowania mechanicznego, które wynikają na przykład z przebytej traumy. która jest bardzo głęboko schowana w życiu, albo trudne doświadczenia z dzieciństwa, które są tak mocno zatarte, że właściwie nie wiemy, dlaczego reagujemy emocjonalnie w niektórych sytuacjach w jakiś sposób. Dlatego, co niejednokrotnie czynimy w Nocnych Światłach, chcemy Państwa zachęcać do tego, żeby w takich sytuacjach, kiedy trudno poradzić sobie samemu, bo nie mówimy, że to jest łatwe wszystko, o czym tutaj dyskutujemy dzisiaj, to może być naprawdę ważny element pracy w tym obszarze, jeżeli ktoś poczuje, że ma potrzebę taką, ale sobie z tym nie radzi. No więc konsultacja z psychologiem, psychoterapeutą czy innym terapeutą, to są specjaliści, którzy są w stanie pomagać, bo oni po to są. Czy prowadzić w ogóle... Bo na czym to polega? Oni nas przeprowadzą bezpiecznie przez taki proces, który pozwoli nam do tej równowagi powrócić, bo jeżeli sami nie mamy takich mechanizmów wypracowanych, które pozwolą nam nie dokładać sobie, jak te osoby, o których mówiliśmy, popełniają błędy, to od razu wpadają zero poczucia wartości, beznadziejna samoocena. Chodzi o to, że jeżeli ktoś jest, kto nam towarzyszy, to pozwoli nam bezpiecznie przejść nad takimi sytuacjami, które nas nie zniszczą. Które nie wpłyną destruktywnie, jeżeli będziemy się mierzyć z bardzo trudnymi na przykład przeżyciami, które są przyczyną takich zawirowań emocjonalnych naszych. Więc chcemy Państwa też w jakiś sposób zachęcać do tego, żeby odczarowywać ten kontakt z psychoterapeutą, psychiatrą. No, to są lekarze, to są ludzie, którzy mają nam pomagać. Oni po to się uczą, po to tę profesję zdobywają, żeby po prostu pomagać osobom, które mają problemy, a z którymi sobie nie radzą. Od i tyle. No, jeśli idziemy do lekarza, bo wiemy, że coś nas boli albo że chorujemy, to jest to tak oczywiste, że nikt się nad tym nie zastanawia. No, jeżeli choruje dusza, chorują emocje, to też właśnie warto by pójść do kogoś, kto nam pomoże, jeżeli sami sobie z tym nie radzimy. Szanowni Państwo, kończymy to wydanie Nocnych Świateł. 7, a nawet już prawie 8 minut po godzinie pierwszej. W związku z tym po raz kolejny udało nam się bonusowe minuty tutaj Państwu zafundować. To też z wielką radością, że tak się stało, zamykamy dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że w cyklu Na budowie relacji mówiliśmy o tym, jak zachować emocjonalną stabilność. Mam nadzieję, że w jakiś sposób pomogliśmy Państwu ku refleksji nad tą właśnie sferą. Współtwórcami tego cyklu, a zarazem dzisiejszymi ekspertami przez minione 2 godziny byli mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję serdecznie, dobranoc.
I Bogdan Janowski, równie serdecznie dziękuję.
Pięknie dziękuję, dobrej nocy.
Dobrej nocy życzę Wam, moi drodzy, wszystkim Państwu, którzy z nami byliście przez minione 2 godziny z malutkim okładem. Dziękuję za uwagę, za taki aktywny udział, za wszystkie myśli, którymi Państwo się podzieliliście na Facebooku. Przepraszam, jeśli nie wszystko udało się przeczytać, ale zapraszam nieustannie na Facebook podczas trwania Nocnych Świateł. Tam jest forum wymiany myśli dla słuchaczy programu. Przypomnę, że Nocne Światło od poniedziałku do czwartku, 4 razy w tygodniu, tuż po 23:00 zaczynamy na żywo na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju. Można nas odbierać na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Skoro czwartek, to czeka nas weekendowa przerwa. Spotkamy się w poniedziałek, a poniedziałek to 13 marca. Tak więc asumpt do tego, żeby porozmawiać o kościele czasów Franciszka, bo to akurat będzie 10 lat pontyfikatu papieża. Zapraszam Państwa na poniedziałkowe spotkanie. Odpocznijmy przez weekend. Wszystkiego dobrego życzę. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.